Witam, dzień dobry. A naszym gościem jest Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego z Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A przy okazji laureat nagrody bardzo prestiżowej Nauczyciel Roku. I tak też porozmawiamy. W czwartek zaprowadzamy dzieciaki do szkół. Czy my rodzice mamy się bać chaosu?
Mam pewność, że nauczyciele i nauczycielki zrobią wszystko, co mogą, żeby przywitać dzieciaki ze spokojem i z radością, ale nastroje wśród nauczycieli są trudne.
No, a będą ci nauczyciele? Starczy ich?
Nie będzie nauczycieli. Myślę,
znaczy,
że
trochę będzie, ale nie
wystarczająco. Trochę będzie, ale myślę, że czeka nas szkoła na zastępstwo, w cudzysłowie. Trochę niestety to już widać nie tylko w dużych metropoliach, takich jak Warszawa czy Kraków, ale faktycznie nawet w mniejszych miejscowościach jest problem z nauczycielami, a ci, którzy zostają, bardzo często mają 20 kilka godzin, 27, co przekłada się niewątpliwie na jakość pracy nauczyciela, dlatego że no, to jest tylko część tego, co robimy z dzieciakami, więc...
Co jeszcze będzie problemem takim, co będzie jeszcze powodowało? Będą strajki, czy nie?
Nie. Myślę, sobie tak powtórzę to, co powiedziałem, ale nic mądrzejszego nie mam w tej kwestii do powiedzenia, że jakby strajkować będą rodzice może kiedyś wreszcie, jak zobaczą, jak wygląda sytuacja, że nie ma fizyki, informatyki, czasami języka polskiego, że nie można znaleźć anglisty. Nauczyciele są zniechęceni. Nauczyciele raz, że postrajkowo jeszcze są zniechęceni, dwa, też był bardzo trudny czas pandemii. Nie zapominajmy o nim, bo to nie jest tak, że pandemia
hop, no właśnie, spodziewasz się pan, że wróci nauka zdalna?
Myślę, że na jakiś czas jest taka szansa, ale jestem też spokojny, dlatego że nauczyciele są do tego przygotowani i myślę, że już jakby te...
Chociażby nie. A co będzie największym problemem w tym roku szkolnym, tym, który spotka dzieciaki?
Myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, to całkiem możliwe, że pojawi się też nowy kolega czy koleżanka z Ukrainy i jakby w ogóle faktycznie wielokulturowość, czy w ogóle ktoś, kto jest wreszcie gdzieś tam obok nas, zaczyna nas ten problem dotykać i myślę, że to jest ważne, bardzo fajne, że tak będzie, ale też mam wątpliwości, czy nauczyciele i nauczycielki zostali do tego przygotowani, żeby też w ten sposób pracować, bo jakichś sensownych programów dotyczących przyjęcia dzieci z Ukrainy nie ma, co już komentowali wszyscy. I myślę sobie, że tym największym problemem będą jednak zastępstwa i nieobecność nauczycieli. Ja się boję zimy, bo jednak nauczyciele też chorują, o dziwo. I może się wydarzyć tak, że naprawdę no nie będzie to łatwy rok. Tak myślę.
Ministerstwo Edukacji mówi, że wszystko jest w porządku i że będzie zawsze pokrycie, zawsze ktoś będzie w tej klasie, kto będzie uczył. Związek Nauczycielstwa Polskiego odpowiada, że no aż tak dobrze nie będzie, że zabraknie jeszcze mocniej nauczycieli, bo zarobki są koszmarne. Porozmawiam o tym za chwilę w ciągu dalszym naszej rozmowy, już teraz w radiu internetowym RMF24, także na stronie rmf24.pl, a także na naszym Facebooku i Twitterze. Już teraz zapraszam. To kto ma rację? Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Ministerstwo Edukacji, minister
Czarnek? Nie jestem fanem skrajności, ale faktycznie trzeba powiedzieć, że pan minister moim zdaniem żyje w jakimś edukacyjnym matriksie. To znaczy, no jakby nie zauważa problemów, które my artykułujemy już od kilku lat. I to nie jest tak, że te problemy pojawiły się nagle i nie można było czegoś z tym zrobić. Miałem taką sytuację, że koleżanka opowiadała mi, że do jej mamy dzwoniono, która ma 72 lata, żeby przyszła uczyć do szkoły, tak? Bo nie ma nauczycieli. Więc myślę, że te dane akurat ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego nie są przesadzone, dlatego że na przykład z mojej szkoły z Myślenic odeszło w tym roku 7 nauczycieli, a jeszcze kilku, chyba z tego co wiem, wybrało się na urlopy dla ratowania zdrowia albo urlopy bezpłatne po prostu, bo jakby no, chcą mieć czas na zastanowienie się co dalej. Myślę sobie, że to był najtrudniejszy rok jednak w polskiej oświacie od przynajmniej 15 lat, tak ja to pamiętam jako nauczyciel. Mam za sobą już te 15 lat i to ciężko wytłumaczyć, bo jestem fanem zdrowego rozsądku i mówienia prawdy, więc jakby trzeba powiedzieć prawdę. Zaniedbania w edukacji nie dotyczą tylko i wyłącznie tej ekipy rządzącej, ale to, co się działo w zeszłym roku, chociażby w związku z Lex Czarnek, kiedy próbowano nam jako nauczycielom i nauczycielkom ograniczyć autonomię, czy też dążono do tego, żeby kurator oświaty mógł odwołać dyrektora szkoły bez zgody nawet samorządu, który szkołę finansuje, czy rodziców, tak? Właśnie rodziców. To jakby, myślę, wielu nauczycieli po prostu dobiło, że jakby to wszystko nie idzie w tą stronę.
A to spróbujmy w takim razie zajrzeć do tego, co dzieje się, no bo jeszcze trwają formalnie wakacje, ale już w pokojach nauczycielskich pewnie trwa przygotowanie nowego roku. Czy jak rozmawiacie w tych szkołach, jesteście tam, czy pan jako nauczyciel widzi, że polskie szkoły w tej chwili stać na funkcjonowanie w przyszłym sezonie od strony ekonomicznej?
No, nie jestem dyrektorem szkoły, ale,
Widać,
na,
słychać,
pewno,
tak?
Na pewno wyzwaniem będą rachunki za gaz, za prąd. To już było wielokrotnie
artykułowane. Właśnie to, bo widzimy, jak szaleńczo rosną w tym momencie ceny ogrzewania. To jest gigantyczny problem. Widzimy, jak mocno drożeją podręczniki, które szkoły przecież kupują podręczniki, prawda? W większości do tych obowiązkowych. Widzimy, jak w górę idą ceny wszystkiego. Widzimy, że nauczyciele też są normalnymi ludźmi, dostają określoną pensję, jak bardzo często mówią, za niską i muszą coś kupić. Szkoły organizują przecież bardzo dużo zajęć dodatkowych, nie tych płatnych, tylko normalnych, szkolnych. Też trzeba za to płacić. Czy stać na to wszystko szkoły? Czy to będzie taka goła szkoła od 8 do 16?
Myślę, że w tej szkole już sporo jest, ale jednak umówmy się. Jestem też, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że nauczyciele zrobią bardzo mało, ale jakby nie mówmy tylko o pieniądzach, dlatego że trzeba rozumieć to, że pieniądze tak de facto są tylko środkiem. Myślę sobie, że jeżeli po podwyżkach, które są we wrześniu, przypomnę, które dotyczą tylko 15% nauczycieli, bo dostają kilkaset złotych nauczyciele z najmłodszym stopniem awansu zawodowego, czyli stażyści kontraktowi. Nauczyciel stażysta, który jest powyższych studiach, zaczyna pracę od 3424 brutto. To nie jest na rękę, tak? To jest pensja, bez żadnych dodatków, bo on jakby nie ma mieć za co dodatków. Nie przepracował jeszcze ani roku w szkole, tak? Nauczyciel dyplomowany, no nie tak jak pan minister, wiceminister Piątkowski mówił, zarabia 7 tysięcy i to jeszcze na rękę. Boże, wszyscy by chcieli pracować w szkole, wie pan? Gdybyśmy mieli 7 tysięcy na rękę, to jakby ja mam 3,5, ale ja byłem zatrudniony w niepełnym etacie. Natomiast pensja nauczyciela dyplomowanego, czyli tego z najwyższym stopniem awansu zawodowego, naprawdę doświadczonego, który się doskonali, który no, trochę myśli szerzej o szkole, ma już duże doświadczenie, to jest 4 tysiące.
Na rękę.
Na rękę, tak, ale to jest 4 tysiące na rękę i już jakby nie ma gdzieś żadnej ścieżki.
Nie, wolę mówić na rękę, żeby
tak,
mieć zachowaną
tak, na rękę,
tę precyzję.
To jakby myślę sobie, że to jest jednak no, trochę upokarzające. I wie pan, myślę też, że nauczyciele wzięli sobie do serca słowa niestety części społeczeństwa, bo tak mi się wydaje, że został wylansowany taki niestety stereotyp nauczyciela, który ma 18 godzin przy tablicy, 2 miesiące wakacji i jeszcze narzeka. A każdy, kto ma w rodzinie nauczyciela, wie, że to jest praca, w której nie jesteśmy w stanie wymierzyć wszystkiego, dlatego że większa część tego, co robi nauczyciel, dzieje się też poza pracą przy tablicy. Przygotowanie
to
prawda, do zajęć, sprawdziany.
Mam nadzieję, że nikt nie wątpi i nie ma jakiegoś deficytu szacunku wobec nauczycieli, to jest oczywiste. Ale wiemy, że nauczyciele od zawsze zresztą mówią, że zarabiają za mało. Zresztą jak pan wyliczył ładnie, to jest prawdą. Wiemy, że szkoły będą miały coraz mniej pieniędzy, chociażby z powodów konieczności opłacania wysokich rachunków. Co to oznacza dla uczniów, co to oznacza dla rodziców tych uczniów na nowy rok?
Czyli to niestety oznacza spadek jakości kształcenia, dalszy spadek jakości kształcenia.
A dlatego, co ja mogę zrobić jako rodzic, żeby jednak to nie spadło? Co będziemy musieli więcej jako rodzice dokładać, na przykład w ramach tych rad rodziców, komitetów szkolnych, więcej składek?
Całkiem możliwe, że to pójdzie w tę stronę, aczkolwiek no, jeżeli ktoś ma dziecko w szkole publicznej, rodzice tak de facto nie powinni dokładać do tej szkoły. Natomiast prawda jest taka, że już współcześnie rodzica częściowo w szkołach przecież współfinansują szkołę. Są szkoły, w których rodzice składają się na jakieś tam ksero czy na inne rzeczy, w których no, współfinansują jakieś stypendia dla najbardziej uzdolnych z danej szkoły. Po to jest Fundusz Rad Rodziców. Rada Rodziców jest też takim organem wspierającym jakby nas, nauczycieli i nauczycielki.
Tylko trzeba wyważyć dobrze tą kwotę, bo też nie wszystkich rodziców na wszystko stać.
Dokładnie,
też nie można robić.
Dokładnie.
Wie pan, że dzieciaki bywają okrutne, tak? Jak się okaże, że jedno dziecko jest bogatsze, drugie biedniejsze, to czasami robi się bardzo przykro.
No więc właśnie, co możemy robić jako rodzice? Przede wszystkim użyć dzieci szacunku do siebie wzajemnie i pokazywać ten świat, który jest ważnym światem, a niestety czasami nie widzimy go gdzieś tam wokół, zwłaszcza z wypowiedzi polityków, że ważny jest szacunek do każdego człowieka, że ważne jest, żeby patrzeć nie na to, ile kto zarabia, czy w jakim dresie przyszedł do szkoły, tylko może jaki jest, jak się zachowuje, jakim jest konkretnie człowiekiem.
To niestety to jest długa praca,
no,
nie da się
ale mamy tą pracę do wykonania jako nauczyciele i rodzice wspólnie i to jest właśnie fajne, że często nas się zestawia i antagonizuje, a jesteśmy po jednej stronie, wie pan. No to jest tak, że ja pana dziecko nazywam, powiedzmy, Krysia, ale dla pana to jest dziecko, dla mnie to jest uczeń, to jest ta sama osoba. I myślę, że w wybitnej większości nauczycieli mam przekonanie, zależy na tym, żeby jej się dobrze żyło i żeby jej pomóc, tak, na ile jest w stanie.
To prawda. Przypomnę, naszym gościem jest Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego, laureat konkursu Nauczyciel Roku. Jeżeli jestem rodzicem, który pierwszy raz poszła dziecko do szkoły, wyjmuje z tego przedszkolnego ciepełka i zaprowadzi w czwartek pierwszy raz do szkoły, Jak to zrobić? Jak przygotować na to dziecko, na to przeniesienie z tego świata cieplejszego do no, trochę trudniejszego jednak, poważniejszego?
Ja mam wrażenie, że w ogóle przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne to jest w sumie najważniejszy etap dla dziecka. To znaczy jestem pełen szacunku w stosunku do nauczycieli też, którzy tam tą robotę wykonują. Myślę, że to nie jest takie przejście jeszcze do zimnego świata. Wydaje mi się, że ten zimny świat zaczyna się w czwartej klasie szkoły podstawowej. Że to nauczanie zintegrowane od 1 do 3 to jest jeszcze takie nauczanie, trochę taki pomost. Między gdzieś tam wejściem w specjalizację. No, jest jednak jeden nauczyciel, który uczy w większości właśnie różnych dziedzin edukacji.
To prawda, tak? Czy powinienem coś jako odpowiedzialny robić, rodzic zrobić z tym dzieckiem, żeby przygotować go na to przejście? Bo ja się nie boję, że dziecko pewnie się sobie znajdzie zaraz nowych kolegów. Jasne, zmiana, okej.
Zaczyna się jakaś przygoda. Tak bym wprowadzał, jednak pozytywnie. Myślę, że po prostu nauczyciele ten temat pociągną i też porozmawiałbym z nauczycielami, z wychowawcą na zebraniu, jak można dziecku pomóc. Prawda jest taka, że w polskich szkołach, o czym często zapominamy, naprawdę pracują fajni ludzie w większości. Oczywiście zdarzają się wyjątki, no, w każdym zawodzie są niepoważni ludzie. Natomiast to też stwarza okazję do czegoś, czego nam brakuje w polskiej szkole. Do dialogu między rodzicami a nauczycielami. Tej rozmowy jest bardzo mało. Zawaliliśmy po obydwu stronach, dlatego że jak nauczyciel pisze do rodzica, to często kiedy? Kiedy jest jakiś problem. Jak rodzic przychodzi do szkoły, to kiedy? Często, jeżeli ma o coś pretensje. A brakuje nam takiej zwyczajnej, realnej komunikacji. Ja miałem taki zwyczaj od kilku lat, że na początku uczenia, niezależnie od tego, jaką klasę uczyłem, pisałem do wszystkich rodziców, nie będąc wychowawcą, co jako nauczyciel języka polskiego w liceum planuję, witałem się pisałem, że jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, służę pomocą i chciałem, żeby rodzic wiedział, co z tego polskiego planuję, jakie są dla mnie priorytety. I kiedyś do mnie mama napisała takiego maila, który mnie zszokował, że jestem jakimś edukacyjnym kosmitą, ponieważ ona ma dziecko przez 14 lat w szkole i jeszcze żaden nauczyciel oprócz wychowawcy do niej nie napisał. Raczej napisał wtedy, kiedy są jakieś problemy. Więc zachęcałbym nauczycieli, jeżeli mogę coś powiedzieć, do takiego budowania szkoły opartej na relacjach z rodzicami właśnie. Rodziców też bardzo o to proszę, dlatego że trzeba stanąć po jednej stronie, i trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby mimo trudnych warunków, bo to nie są dla nas też łatwe warunki, jak słyszymy takie rzeczy, jakie słyszymy z ust ministra, albo jak jest Lex Czarnek, widmo, powiedzmy, nie wiem, nowego przedmiotu w liceum, o którym wszyscy dyskutują.
O nim też porozmawiamy, tak, o tym chicie. Ale dobrze, skoro pan rzucił poradę taką pod tytułem rozmawiać z nauczycielem, to spróbujmy. Teraz prośba do wszystkich, znaczy prośba, dobra rada dla wszystkich słuchaczy, którzy mają dzieciaki w szkołach, spróbujemy praktycznie kilka porad, już dobra. Niezależnie od wieku, czy ja prowadzę dziecko do klasy pierwszej, czwartej, ósmej, a może jesteśmy w liceum, że trzeba rozmawiać, powinien być kontakt między rodzicem, nauczycielem, to oczywiste. To kilka prostych rzeczy. Czy mam odrabiać lekcje za swoje dziecko, czy też absolutnie nie. Rób sam, wypełniaj tę fizykę, matematykę.
Nie, jakby bardzo istotną kompetencją jest samodzielność. Ale też bardzo istotną kompetencją jest umiejętność uczenia się, organizowania sobie czasu i możemy pomóc naszemu dziecku ten czas jakoś wyznaczyć i powiedzieć, słuchaj, teraz wydaje mi się, że jest czas, żebyś odrobił zadanie.
No tak, ale dziecko mówi, no nie dam rady, nie rozumiem tej fizyki, nie wiem, albo tej matyki, ja nie wiem, o co chodzi z tym sinusem, czy z tym tangensem, to pomóż, bo jak nie, to będzie
jedynka. To są też szkolne nauczyciele. Nauczyciele naprawdę dużo czasu poświęcają poza tym, co są przy tablicy, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć. Czasami brakuje też dialogu i podejścia ucznia do nauczyciela.
Ale nawet jak to dziecko bardzo, bardzo poprosi. Tato, zrób to za mnie.
Nie. Nie ugiąłbym się, dlatego że to jest kwestia też tego, że młody człowiek też powinien się uczyć jakoś odpowiedzialności za konsekwencje pewnych zachowań, tak? W szkole zresztą nie można dać jedynki za brak zadania, tak?
Ale jeżeli piąty raz nie przyniosę tej pracy domowej?
No to trzeba też wytłumaczyć dziecku, że to wpływa na mój wizerunek, jaki jestem i myślę, że to jest dobra droga. Natomiast jestem fanem samodzielności i uczenia dzieci od początku, że jednak pewne konsekwencje się ponosi. I tutaj akurat byłbym w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Nawet nie bałbym się jako rodzic napisać do nauczyciela, proszę pana, mam problem właśnie, nie jestem w stanie zmobilizować dziecka, proszę mi pomóc, co mam zrobić, tak? Nauczyciel też widzi to nasze dziecko z innej perspektywy.
Dobra, ale też nie ignorować w razie czego, pomagać,
nie ignorować, pomagać.
Się wysiądę, ale wytłumaczę
ci. Ale na pewno nie wyręczać i nie odrabiać od początku zadań.
To kolejna rzecz, bardzo częsty
problem. Zresztą jestem wrogiem zadań domowych, tak a propos. No ale to już tak...
Szkoda, że się nie spotkaliśmy, jak ja byłem uczniem.
No.
Może to też dobrze zrobił. Okej, zajęcia dodatkowe, bardzo częsty temat. Czy w ogóle żadnych zajęć dodatkowych po szkole dziecku nie brać? Czy może dawać milion tych zajęć, także do 20 siedzi, czy gdzieś ten złoty środek? Co przynosi najlepszy efekt? To mają być rzeczy proponowane przeze mnie, czy przez dziecko? Czy drugie dziecko, co byś chciała? Czy może flet? Czy może piłka nożna? Czy co?
Mam wrażenie, że to pytanie retoryczne. Wiadomo, że w szkole dzieciaki mają dużo rzeczy też. Myślę, wiem, że wiele szkół organizuje też, czy proponuje dużo zajęć dodatkowych, natomiast nie jestem fanem przeciążania, nie jestem fanem przeciążania dzieci. Lenistwo, nudzenie się, klasyka gatunku, są też ważne w rozwoju dziecka, tak samo jak w rozwoju dorosłego. To znaczy, czas na nudzenie się, na lenistwo jest też ważnym czasem, ponieważ wtedy odpoczywa nasz mózg, a paradoksalnie czasem nie odpoczywa, tylko dzieje się tam jeszcze więcej niż jak się uczymy, dlatego że mózg przyswaja pewne rzeczy dopiero po tym, jak je przeczytamy czy zobaczymy. Więc jeżeli dziecko jest ciągle bodźcowane, jeżeli dziecko ciągle siedzi przed komputerem, przed smartfonem, jeżeli dziecko siedząc przed tym komputerem, smartfonem, potem leci na jedne, drugie, trzecie, czwarte zajęcia, to jest to droga donikąd. To znaczy...
Dobrze, to skoro woła pan smartfona, to dawać dziecku telefon? Od której klasy w razie czego? Czy już od pierwszej dawać masz?
Nie ma recepty na takie rzeczy. To znaczy...
Bo niektóre szkoły zakazują, niektóre nic nie mówią.
Jestem przeciwnikiem zakazów. Uważam, że nam też mówiono, że telewizor nas zabije, ale na szkole czy na domu opartym na kulturze zakazu nic się nie zbuduje. Też to wiem trochę niestety, czy niestety ze swojego doświadczenia. Też z tym rodzicem popełniałem jakieś błędy.
Dobrze, ale dać dziecku iPhone'a, czy jak już daje to? Taki nowoczesny smartfon, no wiadomo, czy może że to... zwykły telefon, który służy tylko do
dzwonienia?
Oczywiście,
że zwykły telefon, dlatego że to jest jak najbardziej wystarczające. Natomiast znam też wielu nauczycieli, którzy nowoczesne technologie wspaniale i funkcjonalnie wykorzystują podczas
lekcji. Ale to będzie problem. Dobrze, to ja będę odpowiedzialny i dam swojemu dziecku, załóżmy, zwykły telefon, taki, który służy tylko do dzwonienia. No to zaraz inne dzieci będą mówić, a jesteś biedakiem, bo masz zwykły telefon, nie masz tylko pięknego iPhone'a, który mi
rodzice dali. Ale dochodzimy do takich kuriozalnych jakby sytuacji, możemy je mnożyć, nie? No na przykład jedno dziecko będzie miało firmowy dres, a drugie nie, a trzecie będzie miało firmowy plecak, a czwarte nie.
I wiem, że czasami sobie dzieciaki to wypominają.
Wiem, dlatego mówiłem o tym na początku, jak ważna jest nauka i rozmowa i reagowanie, bycie też w kontakcie, jakby w jakiejś relacji. Natomiast my problemów nie unikniemy i to, że zabierzemy dziecku smartfon, to jakby jest drogą donikąd, dlatego że uczmy dzieci korzystać z tych sprzętów, pokazujmy im, że to jest fantastyczny sprzęt, na którym się możemy też uczyć, zdobywać wiedzę, ale też ma pewne zagrożenia ten świat. Pokazujmy im te zagrożenia, ale no, nie zakazujmy tego sprzętu, dlatego że no, pomyślmy sobie, czy chcielibyśmy, żeby nam zakazano wiecznie telewizora. No, mówili, że nas telewizor zabije, czy nas zabiło, ale zabiło nas?
No nie.
No nie.
AWF? Minister Bortniczuk mówi, że będzie walczył z tymi zwolnieniami masowymi z
WF-u. I bardzo dobrze. Przepraszam rodziców, ale sam jestem dzieckiem, które było notorycznie zwolnione z WF-u przez moją mamę. I jako nauczyciel języka polskiego też dużą wagę przywiązuje do uprawiania sportu. Myślę, że sport jest, zwłaszcza współcześnie, w tym czasie napięć, pandemii, postpandemii, jakkolwiek to nazwiemy, bardzo ważny i potrzebny. Dlatego też znam wspaniałych WF-istów, którzy nie zrobią krzywdy dziecku, jak dziecko nie może wykonać przewrotu, bo jeżeli dziecko nie może wykonać przewrotu, może wykonać też szereg innych ćwiczeń i może się rozwijać w inny sposób. I jestem przekonany, że drogą też do tego, żeby dziecku pomóc współcześnie w tym świecie, jest jednak zapewnienie mu jakiejś aktywności fizycznej i na WF chodzimy.
Okej, to były pytania, mam wrażenie, proste w odpowiedzi jednak, ale teraz czas na pytanie bardziej skomplikowane. Mam taką sytuację, że w tym nowym roku szkolnym pojawi się w szkołach około 200 tysięcy dzieci ukraińskich. To są dzieciaki, których ojcowie albo nie żyją, albo są na froncie. To są dzieciaki, których domy mogą być zburzone, mogły spłonąć. To są dzieciaki, które nawet jak tego nie ujawniają, jak radość nie biegają, mogą być straumatyzowane. Tam coś w środku będzie się działo. Jak z tym, jak na to wszystko przygotować też nasze dzieciaki, żeby były dobrymi kolegami i czuły, że te dzieciaki mogą być czasem ukraińskie, bardziej nerwowe? jak zrozumieć, jak na to przygotować? No bo nasze dzieciaki też będą słyszeć, też widzą w telewizji, słyszą, że jest wojna, słyszą, widzą, co się dzieje za granicą, też mogą czuć pewne zagrożenie. Jak je na to przygotować?
Myślę, że największe zadanie ma tutaj wychowawca klasy jednak, tak? To znaczy, jeżeli wychowawca widzi, że w klasie jest nowa osoba, jest ona z Ukrainy, to na pewno robi wszystko, żeby te dzieci wzajemnie ze sobą zintegrować, żeby one się poznały. Wracamy do podstaw, nic odkrywczego tu nie powiem, ale to są takie proste recepty, rozmowa nawet z dzieckiem małym, że to jest kolega, który właśnie doświadczył wojny, wytłumaczenie pewnych rzeczy przez rodzica jest też konieczne, takie wsparciowe. Natomiast dyskutowałbym...
Ale ciężko wytłumaczyć siedmiolatkowi, bo też przecież tym się mierzymy, tak, że jedni ludzie mordują drugich w okrutny sposób, tak, że ktoś komuś zabił rodzica. No, nie to pokazujemy są, dzieciakom tak, filmów dla dorosłych, agresywnych, tak samo jak z jakiegoś powodu.
Ale
tak,
dzieci mają kontakt już z agresją od najmniejszych lat, taka jest prawda. Jakby od tego tematu też nie uciekajmy i nie budujmy świata, w którym nagle nie było zła i agresji, a pojawiła się wojna na Ukrainie. To znaczy, jestem fanem, oczywiście każdy wie, rodzic, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem, a jeżeli nie wie, to też po to w szkole jest pedagog i psycholog. Chociaż psychologów nie mamy tak dużo, ale pedagog szkolny jest i często pełni on taką kluczową, bardzo fajną rolę w szkole, pomagając rodzicom. I też zachęcam rodziców do tego, żeby napisać do pedagoga szkolnego, co zrobić, co ja mogę zrobić, jeżeli są jakieś pytania tego typu. Tym bardziej, że właściwie we wszystkich szkołach w Polsce funkcjonuje już dziennik elektroniczny. Można się skontaktować z nauczycielami. I jakby to jest tak, jak zawsze mówię nauczycielom, nie bawmy się w psychologów, bo my jesteśmy, nawet jak chcemy dobrze, nie jesteśmy psychiatrami ani psychologami.
Jest psycholog, niech dopomoże.
Tak.
A nauczyciele mogą się bawić w polityków? I teraz przechodzimy do hita, historia teraźniejszość. Przedmiot w samej idei mi się wydaje bardzo fajny. Tylko z tym podręcznikiem jest trochę problem.
No,
bardzo dużo.
Eufemizm bym powiedział. Bardzo żałuję, bo ja znam profesora Roszkowskiego, przeszłoczyłem na jego książkach i do dzisiaj się tak zastanawiam, co się stało. Ja przeczytałem ten podręcznik od deski do deski. Jako polonista jestem żywo zainteresowany historią po prostu i chciałem zobaczyć, czy te fragmenty gdzieś tam czasami wyrwane z kontekstu to są no, elementami jakiejś większej całości i niestety są. To znaczy jest to podręcznik w cudzysłowie. To jest raczej felieton, tak jak napisał Michał Rusinek. Chyba najdłuższy felieton w historii polskiej felietonistyki. I myślę sobie, że no, wierzę w mądrość polskich nauczycieli, że wybiorą oni takie materiały, które będą sprzyjały autonomii, wykształceniu krytycznego myślenia, bo podstawa programowa do tego przedmiotu historia i teraźniejszość nie jest najgorsza, a ten przedmiot jest ważny, dlatego że istotne jest, żebyśmy wreszcie rozmawiali o tym, co wokół, żebyśmy rozmawiali o końcu XX, o XXI wieku. Natomiast ja już nie będę cytował fragmentów, chociaż mam je w głowie. To, co przeczytałem o zespole The Pink Floyd czy The Beatlesach w podręczniku, to się nie mieści w głowie.
To ostatnie tylko pytanie, bo ta historia ostatnich lat bywa, ona jest nierozliczona jeszcze i bywa antagonizująca. To załóżmy, że ja jestem skrajnym lewakiem, a mój nauczyciel czy mojego dziecka jest skrajnym prawakiem, albo na odwrót. Ja jestem skrajnym prawakiem, nauczyciel mojego dziecka skrajnym lewakiem. I ten nauczyciel mówi takie rzeczy, które mi się nie podobają, nie mieszczą się w moim światopoglądzie. Bo mówi, że na przykład LGBT dobre albo złe, aborcja dobra, zła. I ja się nie zgadzam z tym, co tam słyszę. Co ja mogę zrobić jako rodzic? Mogę pójść, nakrzyczeć, ale będzie dziecko miało jedynkę.
Szczerze, jestem przekonany, że w ogóle to jest sytuacja wyssana z palca. Jakby nie słyszałem o takim
przypadku. Nauczycieli przecież przepolityzowanych.
No dobra, ale to kilkadziesiąt lat temu może, czy kilkanaście, ale teraz jest już zupełnie inaczej w polskich szkołach, chyba takie mam wrażenia. Czy nie, chyba,
ale mam prawo
pewność
protestować, jak mi się nie podoba ta
oczywiście
treść.
Jakby prawem ucznia jest powiedzenie nie zgadzam się z panem czy z panią, oczywiście w jakimś tam duchu szacunku i wzajemnego. I podstawą szkoły jest różnorodność, czyli poszanowanie różnych punktów widzenia, tak być powinno. Więc nie sądzę, żeby jakiś nauczyciel w szkole prezentował, nie wiem, bardzo uporczywie swój światopogląd. Może zadawać pytania,
choć będzie się to
na myślenia.
Pewno zdarzało. Gdzieś jakieś pojedyncze przypadki
może
będą.
Tak, ale jakby szkoła to jest miejsce, w którym mamy zamienić lustra w okna, czyli poznać świat, zobaczyć świat. Różne punkty widzenia są ważne. I ważne, żeby o tym rozmawiać właśnie, dyskutować i uczyć się, że ludzie są różni, mogą żyć różnie. To nie znaczy, że ktoś jest lepszy albo gorszy.
Zamienienie luster w okna. Bardzo mi się podobało to określenie. I to jest w sumie fajne motto. O tym mówił wszystkim Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku, nauczyciel języka polskiego z Krakowa, wcześniej z Myślewic. Wszystkiego najlepszego dla rodziców i dla nauczycieli. I obyśmy się spotkali zadowoleni w następne wakacje.
Mam nadzieję.